Puls Biznesu. Do słuchania.
A najpierw o tym, jak to się stało, że polskie firmy tak masowo znalazły odbiorców na zagranicznych rynkach. Opowie o tym Ignacy Morawski, dyrektor Spoddata.
Ja myślę, że są generalnie trzy przyczyny, dlaczego Polska osiągnęła duży sukces eksportowy. Po pierwsze, mamy dużą bazę przemysłową. A jako bazę przemysłową rozumiem zarówno infrastrukturę produkcyjną, jak też surowce. To są i surowce takie jak węgiel, czy różnego rodzaju inne minerały, albo na przykład drewno. A jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to mieliśmy jeszcze infrastrukturę przemysłową odziedziczoną po PRL-u. Nie bardzo rozwiniętą, ale jednak rozwiniętą. W sensie my już byliśmy krajem uprzemysłowionym, nie byliśmy biednym krajem rolniczym, tylko byliśmy krajem dość uprzemysłowionym. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, i to jest pewnie główna przyczyna generalnie, która przyciąga do Polski inwestorów, że mamy dobrze przygotowaną siłę roboczą, która zarabia bardzo mało w relacji do pracowników na zachodzie. I to w wielu branżach, to jest i produkcyjnych, i usługowych. Czyli generalnie w Polsce można znaleźć dobrego inżyniera, dobrego informatyka, dobrego operatora maszyny, który zarabia 5-6 razy mniej niż jego odpowiednik w dużych ośrodkach przemysłowych w Niemczech czy w Anglii.
No chyba te relacje już nie są aż takie duże.
No nominalnie to ze 4 razy. No może już teraz nie 5, tak? Ale nominalnie, biorąc pod uwagę jeszcze różnicę w cenach, to spokojnie 4 razy może być różnica. Realnie, czyli po uwzględnieniu różnicy w cenach, no różnica jest pewnie dwukrotna między Polską a Niemcami. Ale w Niemczech są 2 razy wyższe ceny, więc nominalnie przeliczone na euro te płace są generalnie 4 razy wyższe. I trzecia przyczyna to jest nasza bliskość do Niemiec, czyli takiego głównego producenta przemysłowego w Europie. I my zawsze, nasz region, my i inne kraje regionu, taka można powiedzieć Mitteleuropa, to był obszar ekspansji niemieckiej, historycznie rzecz biorąc. I no różne były epoki, tak? Były epoki, kiedy tutaj Niemcy przynosili kulturę i były epoki, kiedy przynosili zniszczenie. I teraz znów jesteśmy w epoce, kiedy przynoszą rozwój. Rozwój niemieckich łańcuchów produkcji jest bardzo, bardzo dynamiczny w regionie. Niemcy przynieśli dużą część produkcji różnych części do maszyn, które produkują, część produkcji towarów, które sprzedają później pod swoimi markami. Ja sądzę, że to jest jedna z przyczyn, dla których Niemcy w ostatniej dekadzie były jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek strefy euro, a najszybciej rozwijającą się z dużych gospodarek strefy euro. Dużo szybciej niż Francja. Niemcy bardzo mocno zdystansowały Francję i sądzę, że umiejętność rozwijania łańcuchów produkcji w Europie Środkowej przez Niemcy jest jedną z przyczyn tego zjawiska.
Czyli paradoksalnie coś, co przez lata można było określić jakby jako pewnego rodzaju taki dopust Boży, sąsiedztwo Niemiec, teraz jest wielkim plusem.
No Niemcy są dla polskiego przemysłu takim oknem na świat. Co tu dużo mówić, tam sprzedajemy prawie 30% eksportu. I to co ciekawe, to że w ostatnich 4 latach ten udział Niemiec jeszcze rósł. Czyli nie dosyć, że był wysoki, to jeszcze rósł. Bo ten udział Niemiec, on zawsze był wysoki. Już na początku lat 90. Niemcy stały się głównym partnerem handlowym Polski, jak zniknął Związek Radziecki. I później ten udział Niemiec, który w połowie lat 90. wynosił około 35%, on powoli spadał. W połowie zeszłej dekady wynosił około 25%. I później po kryzysie strefy euro udział Niemiec znów zaczął rosnąć. Bo cały świat był w stagnacji, a Niemcy radziły sobie bardzo dobrze i rozwijały tutaj łańcuchy dostaw.
Można powiedzieć, że Niemcy są głównym partnerem handlowym każdego kraju w Unii Europejskiej, więc tutaj specjalnie...
No nie, chyba się... każdego nie, bo nie wiem. Ja podejrzewam, że może na przykład dla Estonii chyba, nie wiem, czy nieważniejsza jest na przykład Szwecja, chociaż nie pamiętam w tym momencie.
Okej, ale zdecydowanej większości.
Myślę, że na pewno w regionie tak.
No nie tylko, bo i Francji, i Wielkiej Brytanii, i pewnie Hiszpanii
też.
No
tak, też. Jako największa gospodarka to tak.
Więc nie wyróżniamy się tutaj specjalnie pod tym względem, który ty uważasz za główny powód rozwoju eksportu.
Ale ja myślę, że gdybyśmy spojrzeli na udziały, to sądzę, że udział Niemiec w polskim eksporcie będzie większy niż, nie wiem, powiedzmy w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, więc my jesteśmy wyjątkowo mocno związani z Niemcami.
Jest szereg takich branż, które bardzo mocno stoją właśnie dzięki eksportowi, gdzie 80, 90, czasem jeszcze więcej procent całej produkcji wyjeżdża za granicę, w tym przede wszystkim, jak powiedziałeś, do Niemiec. Gdzie byś upatrywał jeszcze ewentualne takie potencjały w innych branżach, które nie są aż tak mocno eksportowe, a mogłyby być?
Ja myślę, że na pewno zagospodarowujemy pewne nisze, tak? Takie właśnie, których można wymienić automotive, meble, maszyny, urządzenia elektryczne, sprzęt AGD. No jest takich kilka nisz, w których jesteśmy bardzo mocni, w których bardzo mocno zwiększyliśmy udziały na europejskich rynkach. I ja myślę, że w ramach tychże branż są takie branże, gdzie jesteśmy bardzo mocni lub takie, gdzie dopiero rośniemy. Weźmy na przykład taką branżę producentów mebli dla biur.
Bardzo mocna eksportowa branża.
Szeroko pojęta branża meblarska, ale nisza w niej. No to nasz udział w rynku europejskim nie jest bardzo duży w tej branży, ale szybko rośnie bardzo. Czyli można powiedzieć, że to jest taka branża, która ma duży potencjał, bo notuje bardzo wysoką dynamikę. Mimo, że to nie jest największy segment branży meblarskiej. Na pewno wydaje mi się, że sporo do wywalczenia na świecie mogliby mieć polscy producenci żywności, no, którzy już ogromnie dużo eksportują, ale no nie wiem, są takie kierunki, gdzie eksport żywności nie wypada dobrze, na przykład Azja. Wciąż do Azji polscy producenci sprzedają przez pośredników, głównie zachodnich. No więc mogliby w jakiś sposób otwierać sobie tam kierunki.
Są też takie kierunki, gdzie ten eksport polskiej żywności napotyka na różnego rodzaju kłopoty, że wspomnę ostatnią aferę z wieprzowiną mięsną w Czechach i nie tylko w Czechach.
No tak, no można powiedzieć, że to jest taka walka między konkurentami, to co się dzieje.
Czy to należy rozumieć jako pewnego rodzaju właśnie przejaw tego, że udział polskiej żywności, czy w ogóle produktów rolno-spożywczych jest tak silny w poszczególnych krajach?
Ta wojna z polskim mięsem? No pewnie tak. Na pewno można spojrzeć z dwóch perspektyw. No z jednej strony polscy producenci są konkurencją dla producentów z innych krajów i te starcia z Czechami to już od dawna właściwie są. No ale z drugiej strony, umówmy się, no ten poziom ochrony bezpieczeństwa w polskich fabrykach najwyraźniej też nie okazał się najwyższy. I wydaje mi się, że polscy producenci mają jeszcze tutaj bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o inwestycje na przykład w różne cyfrowe metody kontroli jakości produkcji i tak dalej. No coś, co teraz na świecie jest właściwie bardzo powszechne, czyli taka cyfrowa kontrola każdego etapu produkcji w branży spożywczej właśnie ze względu na ryzyka reputacyjne, no bo każdy pojedynczy problem z jakimś produktem generuje ogromne ryzyko dla całej branży, więc konieczność zidentyfikowania precyzyjnie, gdzie ten problem jest i został spowodowany, czym, jakimi czynnikami, jest ogromnie istotny dla branży narażonej na takie ryzyka reputacyjne. No więc wydaje się, że jeszcze jest bardzo duże pole do inwestycji w tej dziedzinie w Polsce. Jest jeszcze więcej takich branż, które może nie są takie wielkie, tak? No na przykład produkcja jakichś takich konstrukcji morskich służących do instalacji farm wiatrowych. To jest też taka branża, gdzie Polska jest mocna i pewnie może się umacniać, jako że te inwestycje w farmy wiatrowe na świecie, na morzu pewnie będą mocno rosły. Ja myślę, że w branżach takich przemysłowo-usługowych mamy spore szanse jeszcze zwiększyć swój udział, na przykład w handlu internetowym, handlu towarami, tak, co jest, można powiedzieć, na styku przemysłu i usług. Wciąż polskie firmy mniej sprzedają kanałami internetowymi niż firmy zagraniczne.
Wspomniałeś tutaj o pewnym słabym punkcie w kontekście branży rolno-spożywczej. Czy widzisz jeszcze jakieś inne zagrożenia? Część eksporterów wskazuje na przykład na Brexit, które mogłyby utrudnić tą dalszą ekspansję albo wręcz spowodować, że udział eksportu spadałby.
Ja bym podzielił te zagrożenia na dwa rodzaje. Pierwsze zagrożenia to są takie zagrożenia typowo cykliczne, makroekonomiczne, czyli wstrząsy na świecie. A drugie zagrożenia to są takie zagrożenia długofalowe, strukturalne. No więc do tych pierwszych na pewno można zaliczyć Brexit, hard Brexit, gdyby był, czyli twardy Brexit bez umowy, co by skutkowało natychmiastowym wprowadzeniem ceł. A akurat Wielka Brytania jest dość istotnym rynkiem eksportowym, więc to jest duże ryzyko. No ale też wojna handlowa Trumpa, tak, która dotyka coraz więcej obszarów i z tego, co czytam z opinii analityków politycznych, które czytam, wynika, no, że jesteśmy blisko wprowadzenia ceł na europejskie samochody sprzedawane w USA, co odbiłoby się na całym łańcuchu produkcyjnym i na polskich producentach części też. Więc, ale to są takie ryzyka cykliczne. Natomiast moim zdaniem ryzyko strukturalne jest takie, że my żeśmy już zajęli bardzo mocną pozycję w pewnych niszach i na pewnych poziomach łańcuchów produkcji i wykorzystaliśmy, jak to się mówi popularnie, zerwaliśmy nisko wiszące owoce, czyli wykorzystaliśmy już nasz potencjał taki relatywnie prosty i teraz będzie coraz trudniej. Do Polski już masowo przenoszono produkcję różnych prostych towarów, takich energochłonnych. Natomiast na zachodzie zatrzymano produkcję towarów bardziej złożonych, skomplikowanych, o wyższych marżach. No i moim zdaniem jest pewne takie ryzyko, że my po prostu utkniemy na takiej pozycji dostawcy, można powiedzieć, relatywnie prostych rozwiązań. Że nie damy rady wykonać takiego trwałego postępu, przejść do produkcji towarów o wyższych marżach, wyższych markach. Generalnie na produkcję przemysłową można spojrzeć przez pryzmat takiego, to się mówi, taki wykres uśmiechu, smile curve, jak to się mówi po angielsku. Znaczy, gdzie się osiąga najwyższe marże? Gdzie się generuje inaczej najwyższą wartość dodaną? Na jakich etapach procesu produkcji? na samym początku i na samym końcu. To znaczy na etapie projektowania pomysłu i organizowania całego procesu, tam jest wysoka marża. Później dochodzi do fizycznej produkcji, tam marża spada, w sensie wartość dodana. I później na końcu przy sprzedaży wartość dodana znów rośnie. Czyli ktoś, kto umie wymyślać i ktoś, kto umie znajdować klientów, zarabia znacznie więcej. Dla niego jest znacznie większy kawałek tortu przeznaczony niż dla tego, kto fizycznie produkuje. I my na razie jesteśmy po środku. Fizycznie produkujemy, świetnie, bo to jest ogromny sukces. Natomiast największe wyzwanie to jest wejście na te dwa krańce procesu produkcyjnego, czyli na kraniec pierwszy, ten początkowy, czyli projektowanie, wymyślanie produktów. No i ten kraniec końcowy, możliwe, że najtrudniejszy, czyli sieci sprzedaży. Ja sądzę, że dla polskich firm ogromnym wyzwaniem jest zbudowanie sieci dotarcia do klientów. I dlatego te firmy, które odnoszą największe sukcesy, po prostu kupują firmy zagraniczne. Bo zbudować własną markę polskim firmom jest bardzo trudno i to niewielu się udaje w niewielu dziedzinach i można powiedzieć, że w niektórych branżach to jest niemożliwe. No ale taką drogą pośrednią jest właśnie kupowanie zagranicznych firm, bo to pozwala na zbudowanie sieci sprzedaży bez wysiłku budowania jakiejś własnej polskiej marki na świecie. I sądzę, że jest wiele takich firm, które robią to i osiągają sukcesy w tej branży meblarskiej. Na pewno takie są.
Życzmy sobie zatem, żeby ten uśmiech był jak najszerszy.
Żebyśmy byli po bokach, a nie na środku.
Żeby uśmiech naszych eksporterów był jak najszerszy. Naszym gościem był Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analitycznego Spoddata. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.